Strefa historii.
Maj 1945 roku. Wojna w Europie formalnie dobiega końca, hitlerowskie Niemcy kapitulują, a los Pomorza jest już przesądzony. Ma trafić do Polski i stać się rekompensatą za utracone Kresy, podobnie jak tereny Prus Wschodnich czy tereny Pomorza Zachodniego. Na Pomorzu tworzy się polska administracja, ale tym próbom organizowania prawa towarzyszy bezprawie. Rabunki, gwałty, pożary, szaber i morderstwa. Co działo się w okresie od marca do maja i tuż po maju 1945 roku na Pomorzu i w Gdańsku na spalonej wciąż wojną ziemi, opowiedzą badacze z Instytutu Pamięci Narodowej Daniel Czerwiński i Artur Chomicz. Daniel Wojciechowski, zapraszam na Strefę Historii. Gdańsk zostaje zdobyty wcześniej niż oficjalne zakończenie wojny. Jednak czy na pewno?
Wместе z naszymi bajcami szturmowali Dancyk, bili wraga, tankisty 1. Polskiej Armii generała Paplawskiego. Dancyk wziat. Ostatki niemieckich частей wybite z города.
Kwestia zakończenia wojny dla Gdańska.
Daniel Czerwiński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Też wiąże się z majem, ponieważ kwestia Wyspy Sobieszewskiej na przykład, czy okolic Zatoki Gdańskiej, to również obecność Niemców tutaj do samego końca, do tego 9 maja, kiedy formalnie zakończyła się II wojna światowa w Europie. Natomiast w momencie, kiedy w końcu marca wojska sowieckie razem z nielicznymi wojskami Ludowego Wojska Polskiego wkroczyły na teren Pomorza, te wojska sowieckie tutaj zostały. One zostały jako taka bariera ochronna dla instalującej się władzy ludowej na terenie województwa gdańskiego, które formalnie zostało utworzone 30 marca 1945 roku. Te wojska sowieckie były gwarantem dla tej nowej władzy, która przecież nie miała tutaj jakiegoś specjalnego oparcia w szeregach miejscowych komunistów, których tutaj przed wojną nie było. Tutaj była ludność niemiecka. Jeśli się patrzy na to, kto mieszkał na tych terenach przed wojną, a także w trakcie wojny, to bardzo dobrze oddają to materiały, które wytworzyła miejscowa bezpieka powojenna. Pierwsi funkcjonariusze, którzy przyjeżdżali na te tereny, którzy patrzeli na ten teren przez pryzmat centralnej Polski, skąd pochodzili, oni twierdzili, że tutaj są sami Niemcy, oni w ogóle tutaj żadnych Polaków nie widzą. Wszyscy mówią po niemiecku, a nawet jeśli jest jakiś Polak, to mówi w jakiejś dziwnej gwarze. Więc pierwszy szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa wpadł na pomysł, że skoro w Sztutowie są jeszcze aktywne piece krematoryjne, to może by je wykorzystać do zlikwidowania problemu niemieckiego. Całe szczęście w Warszawie byli bardziej rozsądni ludzie od tego człowieka, który nazywał się Grzegorz Korczyński. Natomiast on również miał oparcie w wojskach sowieckich. Bardzo dużą pomocą dla formującej się władzy ludowej byli tzw. sowietnicy. W aparacie bezpieczeństwa Polski Ludowej funkcjonowali właściwie aż do 1956 roku, chociaż tak naprawdę z biegiem lat ich rola ciągle malała. Natomiast w tym roku początkowym, w 1945, oni byli nie tylko gwarantami ciągłości tej władzy, ale również nauczycielami. Wielu z funkcjonariuszy UB podkreślało, że to właśnie ci sowietnicy uczyli ich tak naprawdę fachu tego, w jaki sposób przesłuchiwać, w jaki sposób wyciągać informacje i w jaki sposób inwigilować społeczeństwo, co było kwestią tak naprawdę nieodzowną dla tej władzy, która jakoś musiała się zainstalować i musiała mieć kogoś, kto doprowadzi do tego, że opozycja nie będzie mogła z nimi walczyć.
Artur Chomicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej wyjaśnia natomiast, że jeden reżim zastąpiono całkiem sprawnie innym.
Faktycznie reżim brunatny został zastąpiony reżimem czerwonym, ale to nie odbyło się to tak wszystko z dnia na dzień. Bo oczywiście Armia Czerwona, która tutaj wkraczała na te tereny w początku 1945 roku, kiedy właśnie w marcu były zdobywane te pomniejsze miasta powiatowe, czy te najważniejsze jak Gdynia i Gdańsk, to wtedy właśnie rozpoczyna się instalacja tego systemu komunistycznego i Armia Czerwona prowadzi systematyczne represje wobec ludności cywilnej, która tutaj zamieszkuje, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że te tereny Pomorza, czy też województwa gdańskiego były te traktowane przez Armię Czerwoną jako tereny zdobyczne III Rzeszy. I też tak był przedstawiany w propagandzie sowieckiej, którą prowadził Ilja Ellenburg, który mówił właśnie, że tutaj to jest ta przeklęta Germania i tu ci żołnierze Armii Czerwonej mają wziąć rewanż za to, co wyczyniały wojska niemieckie na terenie Związku Sowieckiego w 1941 roku i później, czyli za ten stosunek do ludności cywilnej. Tu miała nastąpić zemsta, którą zapłacili mieszkańcy Pomorza, ale także i później całej Polski. Mamy tutaj przecież różnego rodzaju przykłady, to nie mówimy tylko o gwałtach, które były przecież dość powszechnym zachowaniem wśród żołnierzy Armii Czerwonej, ale mówimy o deportacjach, o grabieży mienia. Szacuje się, że minimum 15 tysięcy ludności Pomorza zostało wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. I tutaj dominowała przede wszystkim ludność kaszubska, która naprawdę była uważana przez Sowietów za ludność niemiecką, a to nie do końca przecież tak było. Więc najpierw te osoby trafiały do obozów tutaj na terenie Działdowa, Ciechanowa, Grudziądza, a potem były wywożone w głąb Związku Sowieckiego. Natomiast jeśli chodzi o ludność cywilną Gdańska, to tak naprawdę gdańszczanie, mieszkańcy Gdańska wiedzieli, że front się zbliża, bo już 9 marca Gdańsk był bombardowany, to były zarówno naloty alianckie, jak i prowadzone przez Sowietów, więc ten zbliżający się front był widziany. Mieszkańcy Trzewa w swoich relacjach wspominają, że kiedy Trzew już został zdobyty przez czerwonoarmistów, to oni widzieli łuny płonącego Gdańska. Atak na miasto rozpoczął się 23 marca 1945 roku i te represje wobec ludności cywilnej z każdym dniem narastały. Ten system nowy, ta nowa okupacja czerwona instalowała się tutaj z pełną siłą.
Wiadomo było, że Pomorze ma trafić do Polski, ale czerwonoarmistom nie przeszkadzało to w rabowaniu.
No faktycznie podczas konferencji w Jałcie ustalono, że te ziemie pomorskie trafią tutaj do terenu Nowej Rzeczpospolitej, tej, która miała powstać według zamysłu Stalina jako rekompensata za utratę tak zwanych Kresów Wschodnich. Oczywiście Sowieci prowadzili podstawową działalność, czyli wywozili mienie. Ludność cywilna jedno, ale wywózki mienia to była bardzo ważna, w cudzysłowie ważny element działalności Armii Czerwonej. Ponad 70% przemysłu z terenu województwa gdańskiego zostało wywiezione w teren Związku Sowieckiego, co była prowadzona regularna akcja. I szacunki mówią nawet o tym, że w wyniku tej działalności straty gospodarcze samego województwa gdańskiego wyniosły ponad 1 600 000 000 zł, oczywiście w ówczesnej walucie, to też tutaj należy podkreślić, a więc to było systematyczne działanie. Sowieci nie mieli żadnego interesu przecież w tym, żeby tutaj zostawiać jakiś przemysł i tak dalej, bo to oni mieli być tymi, którzy wygrywają i oni odbierali to, co według ich im się należało. To była dla nich pewnego rodzaju nagroda za to, że oni tutaj na te tereny wkroczyli i tak po prostu to pojmowali.
Akcja związana z wywózką mienia to była zaplanowana akcja związana z tak zwanymi oddziałami trofejnymi. One miały dokładne wytyczne do tego, co potrzeba sowieckiemu przemysłowi, który przecież był bardzo zniszczony po wojnie. I na przykład zachowały się bardzo dobre zestawienia dla gdańskich i gdyńskich stoczni z materiałami, które na terenie tych zakładów się znajdowały i z zapotrzebowaniem konkretnych sowieckich zakładów, które potrzebowały tych informacji. Te materiały można odnaleźć w literaturze. Są one bardzo dobrze zachowane. A same wojska sowieckie traktowały ten teren jako ziemię zdobyczne, jako ziemię trofiejne. Dla nich to były jednoznacznie Niemcy. Musimy pamiętać też o tym, że zachowanie się czerwonoarmistów na terenach zdobycznych doprowadziło też do zmiany nastawienia z samego Stalina, bo została w końcu wydana taka dyrektywa o zmianie nastawienia do Niemców. Stalin sam zrozumiał, że takie zachowania, jakie prezentują żołnierze czerwonoarmiści na zdobywanych terenach, mogą doprowadzić do buntu tej ludności, która będzie musiała się docelowo znaleźć pod jakimś tam stopniem panowaniem sowieckim. Dlatego też należało zmienić ten stosunek i zarówno w oddziałach frontowych, jak i w oddziałach tyłowych ostatecznie zaczęto trochę bardziej dyscyplinować żołnierzy. Gdzieś tak mniej więcej od kwietnia zaczyna się to powoli zmieniać, bo doskonale wiedziano o tym, że na podstawie porozumień międzynarodowych ci czerwonoarmiści będą musieli zostać na terenach, które znajdą się w sowieckiej strefie wpływów. Na terenie ówczesnej Polski bardzo szybko powołano coś takiego jak Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej, bo pamiętajmy o tym, że od 1946 roku jest to oficjalnie Armia Radziecka. I ta Północna Grupa Wojsk docelowo z siedzibą w Legnicy, chociaż tak naprawdę niewiele brakowało, żeby główna siedziba znajdowała się w Bydgoszczy, znalazła się na terenach polskich, no i przecież ci ostatni żołnierze wyjechali dopiero w 1993 roku.
Mamy też takie relacje, jest ich kilka, przejawiają się w dokumentach, które są dostępne w archiwach, mówiące o tym, że czerwonoarmiści czasami lepiej traktowali rdzennych Niemców niż Polaków zamieszkujących tereny województwa gdańskiego. Na przykład wykorzystywano Polaków do ciężkiej pracy, Niemców nie, czy też oddawania majątków. Czasami zdarzały się sytuacje, że chętnie oddawano majątki w ręce niemieckie niż w ręce Polaków, zwłaszcza tych, którzy przyjechali tutaj z Kresów Wschodnich. Jest, jest takich kilka relacji, które pokazują, że ten obraz faktycznie był taki też i zróżnicowany oczywiście.
Tak, ale jeśli porozmawiać z ludźmi, którzy byli pierwszymi osadnikami, to tak naprawdę jeszcze w momencie, kiedy zaczynałem swoją przygodę z historią i zaczynałem badać te zagadnienia związane z instalowaniem władzy ludowej na tych terenach, to wiele osób mówiło mi o tym, że Sowieci mieli, mając do wyboru współpracę z Polakami, o których wiedzieli, że oni będą na tym terenie jednak gospodarować, będą zajmować te gospodarstwa, będą tworzyć jakąś administrację, i mając do wyboru Niemców, którzy byli w sytuacji no, nieokreślonej, nawet bardzo nieokreślonej, oni woleli współpracować z tymi Niemcami, bo ci Niemcy byli od nich zależni tak naprawdę. Oni, mając możliwość osadzenia Niemca w obozie i wywiezienia go na teren Związku Sowieckiego, byli tak naprawdę panami życia i śmierci tych ludzi. A w przypadku Polaków była jednak polska administracja, która starała się interweniować w tych sprawach. Były jakieś polskie organy bezpieczeństwa, czy polskie organy porządkowe, które próbowały walczyć z bezprawiem, które prowadziły wojska sowieckie, lub też czasami przebierańcy, różnej maści przebierańcy, dezerterzy, maruderzy, którzy przebierali się w mundur sowiecki, ponieważ wielokrotnie dochodziło do tego, że ten mundur sowiecki był takim wyznacznikiem. Ja sam znam takie sytuacje z autopsji, gdzie właśnie przebrani ludzie w mundury sowieckie dokonywali jakichś przestępstw, a później okazywało się, że wcale nie byli to żołnierze, tylko byli to po prostu tak zwani szabrownicy. To jest kolejny problem, o którym myślę powinniśmy wspomnieć odnośnie 1945 roku i instalacji tutaj władzy komunistycznej, bo tutaj nie tylko Sowieci dokonywali grabieży, ale też masa osób, które przyjeżdżały na tereny ziem odzyskanych, bo w ten sposób to rozumowano. Chociaż tak naprawdę, jeśli spojrzymy na status prawny tych ziem, mimo tego, że były porozumienia międzynarodowe, ale czy w 1945 roku ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, mogli mieć pewność, że Niemcy nie wrócą? Ja myślę, że nie. I to podkreśla wiele, wiele z tych osób, dlatego też ta sytuacja, w której znalazła się ludność Pomorza, w której znaleźli się wszyscy tutaj mieszkający, a wraz z nimi żołnierze sowieccy, którzy mieli stacjonować na tych terenach, była bardzo skomplikowana, no i niestety to wszystko odgrywało tutaj bardzo wielką rolę.
Wspomnieliśmy tutaj jeszcze o tych trofejnych oddziałach, to jest ważna kwestia. Może ja tutaj zacytuję jeden fragment dokumentu, jest to pismo do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, akurat w Lęborku, napisane przez niejakiego Jana Piotrowskiego. I tutaj krótki fragment. Załączając przy niniejszym odpis pisma do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Gdańskiego w sprawie nielegalnego wywozu mebli z powiatu przez Armię Czerwoną, proszę o zatrzymanie stojącego na stacji składu 35 wagonów załadowanych meblami do czasu przybycia z Gdańska Mieszanej Komisji Polsko-Sowieckiej. Takich dokumentów mamy kilka, ale oczywiście są też sytuacje, tak jak powiedział Daniel, gdzie faktycznie te wyższe instancje sowieckie interweniowały i takie transporty już były wstrzymywane, czy po prostu podejmowano jakąkolwiek interwencję wobec tych skarg, które ludność cywilna składała.
Właśnie, ta komisja, o której wspominałeś, została powołana już pod koniec 1945 roku. Szefem jej w Gdańsku był major Dobro Domienko. Ona miała być takim pośrednikiem pomiędzy właśnie tymi wojskami stacjonującymi tutaj, a polską administracją. A z drugiej strony północną grupą wojsk, która instalowała się już wtedy w Legnicy. Miało to być takie nawiązanie obustronnych relacji i próba w jakimś stopniu osiągnięcia konsensusu tego, co można wywozić, czego nie. Zachowała się masa dokumentów w naszych archiwach odnośnie tego, jak ustalano podziały majątków, jakie majątki miały być zajęte, jakie miały być oddane Polakom. Chociaż tak naprawdę wielokrotnie dochodziło do tego, że te majątki, które miały być oddawane Polakom i mimo wszystko były zajmowane przez Sowietów, jeden oddział, ten, który miał go opuścić, rzeczywiście go odpuszczał, natomiast kolejny w tym czasie zajmował. Robił to już kompletnie bezprawnie, natomiast no, taka współpraca zaczynała być nawiązywana, bo jeśli spojrzymy na akty czysto prawne, to pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to się dopiero w 1956 roku stacjonowanie wojsk sowieckich na terenie Polski zostało prawnie usankcjonowane. Wcześniej one tak naprawdę cały czas były na statusie wojsk okupacyjnych.
Skoro mówimy o tym, co kto wywoził, to żołnierz radziecki podobno do Związku Radzieckiego wywoził wszystko, a panowie wspomnieli o tym, że były konkretne towary, były konkretne artykuły, które oni muszą ze sobą zabrać. Czy my wiemy mniej więcej, czego szukała Armia Czerwona na Pomorzu i co najchętniej wywoziła? No bo zawsze mówi się o żołnierzu Armii Czerwonej, że wszędzie miał te czasy, czyli zegarki, na każdej ręce i nodze.
Tak, no jeśli chodzi o takiego typowego żołnierza, tak, no pamiętajmy, że jest to okres wojny. Ten żołnierz jednak walczy od przynajmniej kilku miesięcy na froncie, w ciężkich warunkach. Więc no, mając możliwość zdobycia czegoś i wysłania tego do rodziny, a taka możliwość dla żołnierzy sowieckich była, no to pewnie starał się jak najwięcej tych materiałów zdobyć i wysłać. Natomiast wracając do tej planowej wywózki, sowiecki przemysł w trakcie wojny został strasznie zniszczony. Chociażby w samym Leningradzie ówczesnym te zakłady zostały w bardzo dużym stopniu zniszczone. One potrzebowały sprzętu, który był związany z pracą przemysłu stoczniowego czy przemysłu portowego. A ten materiał znajdował się na terenie Gdańska, na terenie Wybrzeża. Mieliśmy wtedy rozwinięty przemysł stoczniowy, przemysł portowy. Dlatego też w największym stopniu właśnie te branże przemysłu ucierpiały, bo te urządzenia specjalistyczne, które znajdowały się na terenie ówczesnego województwa gdańskiego, zostały w dużym stopniu wywiezione na teren Związku Sowieckiego na podstawie umów, które zostały oficjalnie sporządzone. No tylko pamiętajmy jeszcze o tym, że te umowy podpisywał rząd tymczasowy, następca Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, co do legalności którego również można mieć pewne wątpliwości.
Rozmawiamy tutaj o wywózce mienia, kolega daje mówił o planowanym, ale tak naprawdę Sowieci, mamy wiele przykładów, że tam, gdzie zajmowali majątki, tak naprawdę oni zabierali wszystko. Takie informacje możemy znaleźć w raportach starostw powiatowych, czyli starości powiatowi meldowali do urzędów wojewódzkich, jak wygląda sytuacja u nich w danej miejscowości. To się pojawia w wielu miejscowościach, w wielu powiatach naszego regionu. Ja tutaj przytoczę może jeden tylko taki dokument, który akurat tutaj mam. Inwentarz żywy i martwy zabrany przez Armię Czerwoną z miejscowości Kadyny. To akurat był powiat Elbląg. Konie 150, krowy 320, świnie 120, owce 200, motory elektryczne 42, żniwiarki 4, łóżka 300, szafy 200, fortepiany 3. Te dane możemy znaleźć w Archiwum Państwowym w Gdańsku.
Skoro mówimy o Armii Czerwonej i o jej instalowaniu się tutaj na Pomorzu, no to bezsprzecznie jej obecność także dotyka, głównie dotyka nawet, ludność cywilną. Ludność cywilną Pomorza. I wiemy, jak ta ludność zareagowała w pierwszym momencie? Co tutaj na Pomorzu się działo, kiedy pojawił się ten żołnierz radziecki? No i jakie to konsekwencje miało dla tej ludności? No bo mimo wszystko to dość charakterystyczny teren Pomorze. Polacy to Kaszubi, no a reszta to głównie Niemcy. Dopiero następowało zastępowanie nowymi osadnikami. No ale w maju już oni chyba byli tutaj na miejscu.
Problem Kaszubów wiąże się z tym, że oni przez Niemców też byli traktowani jako Niemcy, chociaż może nie do końca prawdziwi. Niemiecka lista narodowościowa powodowała to, że osoby, które były wpisane na niemiecką listę narodowościową, mogły zostać przez Sowietów również wywiezione jako Niemcy do pracy na terenie Związku Sowieckiego. I tutaj mamy właśnie te deportacje, o których już wspominał kolega Artur. Wiele osób z Pomorza, zwłaszcza z tych terenów południowego Pomorza, zostało wywiezionych na tereny Związku Sowieckiego. Oni wracali, jeśli mieli szczęście, to wracali po kilku latach, czy po kilku nawet po kilku miesiącach, ale byli też tacy, którzy niestety bardzo wiele lat musieli spędzić na terenie Związku Sowieckiego i wrócili bardzo późno. Więc to jest kwestia tej ludności kaszubskiej, która przez wkraczających Sowietów mogła zostać potraktowana jako ludność niemiecka, no bo używali języka niemieckiego przede wszystkim, tak? No jednak to był język obowiązujący na Pomorzu do 1945 roku, dlatego też większość osób w tym języku się komunikowała. A dla Sowietów, którzy byli poddani wpływom propagandy, oni chcieli się zemścić za te krzywdy, które doznały ich rodziny na terenie Związku Sowieckiego od wkraczających wojsk niemieckich. Tak? To była wojna, kwestia psychologii, która się z tym wszystkim wiąże, odgrywała tutaj bardzo dużą rolę i dlatego też ci żołnierze sowieccy starali się mścić na tych osobach, które się tutaj znajdowały. Mając takich Niemców, jakich znaleźli na terenie Pomorza, dla niektórych z nich była to okazja do zemsty, a przy okazji pojawiła się też możliwość tego, aby zdobyć jakieś dobra. I w przypadku poluzowanej dyscypliny dochodziło do przypadków grabieży, kradzieży, czy też gwałtów, o których tutaj już wspominano, bo jest to fakt niezaprzeczalny, że do tego typu sytuacji dochodziło na terenach zajmowanych przez wojska sowieckie. No i więc to jest to dość skomplikowana sytuacja, która miała miejsce tutaj w początku 1945 roku.
Z jednej strony panowie wspominają o tym, że ta władza się instaluje i sam Stalin w pewnym momencie wprowadził pewnego rodzaju ograniczenia, które miały uporządkować zachowanie tych zwykłych żołnierzy gdzieś tam na froncie. Natomiast i tak mieliśmy chyba do czynienia z takim stereotypowym żołnierzem radzieckim, prawda? Gwałty, morderstwa, rabunki.
Tak, no pytał pan, czy mieszkańcy Pomorza wiedzieli, o jak Armia Czerwona się zachowuje. Są relacje na przykład mieszkańców Strzewa, którzy mówią o tym, że wiedzieli, jak wygląda wejście żołnierza sowieckiego do danej miejscowości, czyli to są rabunki, właśnie gwałty na kobietach i zainteresowanie zegarkami, więc taka wiedza wśród niektórych mieszkańców Pomorza oczywiście była, nie wśród wszystkich. Oczywiście na początku była pewna nadzieja z tym, że w końcu Niemcy stąd odejdą, zostaną w cudzysłowie przegonieni i może wreszcie nastanie wolność, ale te początkowe dni obecności Armii Czerwonej pokazały, że sytuacja nie uległa zmianie na lepsze, że dalej po prostu ludzie są wywożeni na wschód, są zabierane majątki, ludzie giną, a kobiety są traktowane w ten sposób, że są po prostu gwałcone przez oddziały Armii Czerwonej. Ale oczywiście to nie tylko Stalin zauważał to, że jest pewnego rodzaju problem, ale też to już widział marszałek Rokossowski, dowódca drugiego frontu białoruskiego, który mówił też głośno o tym, że takie zachowania powinno po prostu się z nimi zrobić porządek, ale to już w pewnym momencie nie za bardzo wpływało na przeciętnego żołnierza Armii Czerwonej, który po prostu miał chęć zemsty i tej zemsty po prostu tutaj dokonywał. Gdyż tak jak mówiliśmy, to była propaganda i głównym celem było to, żeby właśnie zemścić się za zachowanie Niemców w 1941 roku na terenach Związku Sowieckiego i tą cenę zapłacić musieli mieszkańcy Pomorza i faktycznie ją zapłacili. Nawet raporty delegatury rządu na kraj z 1945 roku mówią o tym, że na terenie Pomorza szaleją oddziały bolszewickie i Pomorze będzie najbardziej spustoszoną krainą po zakończeniu II wojny światowej, bo to jeszcze jest okres przed 8 maja 1945 roku.
Bo to pierwsza niemiecka kraina, na którą dostał się żołnierz radziecki chyba. Prusy Wschodnie i właśnie Pomorze, prawda?
Tak jest.
Z jednej strony są zakazy, ale z drugiej strony chyba ciche przyzwolenie oficerów radzieckich na te wszystkie gwałty, rabunki i tak dalej. No bo jak tu zapanować nad masą żołnierza radzieckiego? Chyba strzelać wyłącznie we własnych szeregach. Jak sobie oficerowie radzili?
Właśnie tutaj wiele zależało od tych oficerów, bo jeśli się poczyta informacje z tego okresu, to tak naprawdę nawet w polskich dokumentach źródłowych możemy znaleźć informacja o tym, że ci oficerowie mogli sobie poradzić z żołnierzami i wielokrotnie do tego typu sytuacji dochodziło. No mam na przykład sytuację z Pruszcza Gdańskiego. Tam żołnierze sowieccy dokonali zabójstwa, ale dowódca bardzo szybko potrafił zlokalizować sprawców. Szybko odbył się sąd polowy, sprawa została załatwiona. Także jest to możliwe, tak? A z kolei drugi przypadek również z powiatu gdańskiego, gdzie żołnierze sowieccy zabili polskiego milicjanta i ich dowódca ich krył. Więc tak naprawdę wiele zależało od tego, kto był dowódcą. Oni mieli mechanizmy do tego, żeby w ten sposób postępować i mogli oni bronić ludności cywilnej. Wiele to od nich zależało. Ale pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy. Na terenie Pomorza mówimy o Armii Czerwonej generalnie. Natomiast pamiętajmy o tym, że były to oddziały frontowe, które walczyły tutaj w momencie, kiedy toczyły się walki. Potem przyszły tutaj oddziały, które zajmowały się ochroną tyłów, czy oddziały trofiejne, bo to różnie można interpretować. Ale w momencie, kiedy zakończyła się wojna, przez Pomorze biegł też jeden ze szlaków transportowych na teren powrotny, na teren Związku Sowieckiego. I tutaj nie zawsze ci żołnierze wracający byli pod odpowiednią kontrolą zarówno swoich dowódców, jak i innych służb. Dlatego niejednokrotnie trudno było zidentyfikować sprawców wszystkich przestępstw, które miały tutaj miejsce. Chociażby na terenie tych powiatów Sławieńskiego czy Lęborskiego, gdzie przebiegała linia kolejowa z terenów Niemiec do Prus wschodnich. Dlatego tutaj różnie z tym bywało. I też nie generalizujmy, bo zdarzały się sytuacje, że żołnierze sowieccy nie tylko nie byli tymi grabieżcami, ale też bronili ludności cywilnej. Ja sam rozmawiałem z kilkoma osobami, które twierdziły, że właśnie po wkroczeniu Sowietów oni dzielili się z nimi żywnością, potrafili udzielać im pomocy zarówno materialnej, jak i udzielać pomocy chociażby w sprzęcie. Te oddziały sowieckie, które zajmowały poszczególne majątki ziemskie, więc tutaj były chlubne wyjątki. W dużym stopniu zależało to od podejścia indywidualnego żołnierza, który znalazł się na tym terenie.
Ja też w jednej z publikacji czytałem taką historię dotyczącą tutaj oczywiście terenu naszego województwa, znaczy wtedy województwa gdańskiego, przygotowując wystawę, gdzie jest krótka historia, że jednemu z dowódcy oddziału zostaje zameldowana informacja, że któryś z żołnierzy dokonał gwałtu na kobiecie. Ten osobnik został odnaleziony i po prostu dowódca bez sądu polowego zabił go po prostu na miejscu.
A kiedy to wszystko się skończyło? Kiedy ludność Pomorza mogła odetchnąć w końcu i zacząć ten teren odbudowywać? Kiedy ten tragiczny czas dobiegł końca?
Zasadniczo, tak jak już mówiłem, kwestia związana z Armią Czerwoną na Pomorzu wiąże się z tym, że po przejściu tych oddziałów frontowych i działalności oddziałów tyłowych był też pewien okres, kiedy te oddziały wracały. Więc to był okres nasilenia działalności oddziałów Armii Czerwonej. Natomiast już pod koniec 1945 roku na Pomorzu tych oddziałów Armii Czerwonej zaczynało robić się coraz to mniej, bo one zaczynały wyjeżdżać lub przenosić się w inne rejony Polski, przede wszystkim na teren tych ziem odzyskanych, jak to nazywano. Natomiast na terenie Wybrzeża, na terenie Pomorza pozostały nadal komendantury wojenne, bo to jest jeszcze kwestia, o której nie wspominaliśmy. Komendantury wojenne, stworzone na podstawie wytycznych Państwowego Komitetu Obrony ZSRR, były organami, które tak naprawdę przejmowały władzę na zajmowanych terenach. To, o czym wspominałem na początku, na terenie województwa gdańskiego, chociażby z samego Gdańska, walki toczyły się praktycznie do 9 maja. Natomiast dzięki porozumieniom, jakie były zawarte pomiędzy rządem sowieckim a PKWN-em, komendantury wojenne miały prawo działalności, miały prawo do tak naprawdę do rządzenia na terenie strefy wojennej. Strefa wojenna, w związku z tym, że trwały walki, nadal obowiązywała w tym rejonie, dlatego też komendanci wojenni tak naprawdę byli władcami na tym terenie. Oni mogli naprawdę bardzo wiele. Chociażby komendant wojenny miasta Gdańska, pierwszy komendant wojenny miasta Gdańska, generał Siemion Mikulski, odgrywał tutaj bardzo dużą rolę w momencie, kiedy tworzono i instalowano władzę sowiecką. Na terenie miast powiatowych, tych takich pomniejszych miast powiatowych, komendantury zlikwidowano dość szybko, bo to jest lipiec, sierpień 1945 roku. Natomiast w kluczowych miejscach, które były ważnymi węzłami, przede wszystkim transportowymi, te komendantury istniały długo, bo one zostały zlikwidowane dopiero tak naprawdę w 1946, a nawet niektóre w 1947 roku.
Tragedia Pomorza nie kończy się wraz z końcem wojny, prawda?
No, zdecydowanie nie kończy się wraz z końcem wojny. Terror brunatny zostaje zastąpiony terrorem czerwonym, o czym świadczą fakty, o których też tutaj wspomnieliśmy. Szacunki mówią, że około 70% kobiet z województwa gdańskiego zostało przez Armię Czerwoną zgwałconych. Natomiast jeśli chodzi o takie podsumowanie, to oczywiście stosunek wobec ludności cywilnej był taki, a nie inny, czyli wywózka majątku, deportacja ludności cywilnej, ale też walka z opozycją antykomunistyczną, z podziemiem niepodległościowym, nie tylko z żołnierzami podziemia niepodległościowego, ale też ze stronnikami Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc ta działalność prowadzona przez Armię Czerwoną miała charakter szeroki. To nie tylko ludność cywilna, ale też i pewne działania polityczne, które oni tutaj prowadzili.
Specjalne oddziały NKWD, które działały na tym terenie.
Również oczywiście i Smiersz, także ta działalność prowadzona przez Sowietów na terenie Pomorza była bardzo szeroka i na pewno my nie możemy powiedzieć tego, bo świadczą o tym różnego rodzaju fakty, o których możemy przeczytać, one są ogólnodostępne, dokumenty też są dostępne, również te na stronach rosyjskich, o czym kolega Daniel wie, gdyż bada te sprawy, że tu nie nastąpiło tak zwane wyzwolenie, bo słownik języka polskiego mówi o tym, że wyzwolić to znaczy dać komuś wolność, a Sowieci tej wolności na Pomorzu, ale nie tylko, po prostu nie przynieśli, więc my o wyzwoleniu mówić nie możemy.
Wysłuchali Państwo Strefy Historii. Daniel Wojciechowski, do usłyszenia.
Strefa Historii.